Chwała będzie naszemu Bogu. Chciałbym, abyśmy zaczęli od przeczytania fragmentu Słowa Bożego z psalmów, z Księgi Psalmów, psalm 85. Psalm 85 od początku. Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, odmieniłeś los Jakuba, odpuściłeś winę ludu swego, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, zaniechałeś zapalczywości gniewu swego. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienie naszego i zaniechaj gniewu swego na nas. Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozadywał się w Tobie? Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. Psalm mówi o dziejach Izraela, ale myślę, że jest tak, że mówi także o tych czasach, które przed nami będą. Że mówi także o tej naszej przyszłości, o naszym zbawieniu. Chciałbym mówić o tym, że człowiek wierzący, bardzo łatwo jest człowiekowi wierzącemu zatrzymać się na drodze Pańskiej. Kiedy żyjemy z Bogiem, kiedy modlimy się, idziemy z Nim, słuchamy się Jego, może wzrastamy, bardzo łatwo jest tą drogę zaniechać. I to nie zaniechać w taki może sposób jawny, że odwrócić się i zawrócić, ale zatrzymać na tej drodze. Być z różnych powodów. Czasami zatrzymujemy się dlatego, że wydaje nam się, że już wystarcza tej walki. Czasami się po prostu może gdzieś zapatrzymy. Przestaniemy, żeby odpocząć. I tak dwa tygodnie temu w czasie nabożeństwa Piotr tak powiedział po usłudze brata Kotnickiego, że została nam podniesiona poprzeczka. I myślę, że i tak faktycznie tak mi się wydawało, że tak jest, że słowo, które nas poucza, które może pokazuje nam rzeczy nowe, to jest to, które nam podnosi może poprzeczkę. Ale dość długo nad tym myślałem i teraz wiem, że u Boga ta poprzeczka została postawiona tylko raz. Tylko raz i na jednym miejscu. Ona nigdy nie zostanie ani obniżona, ani podniesiona. Tą poprzeczką dla nas jest Jezus Chrystus. On jako jedyny został wyznaczony naszego Zbawiciela. On przyjął nasz grzech i pokazał tą drogę, którą musimy my iść, którą musimy my naśladować. I ta poprzeczka nie zostanie nigdy opuszczona, że my będziemy mogli jakąś może drogą inną pójść albo w jakiś inny sposób ominąć to. Jezus jest dla nas przykładem i dla nas jest tym wykładnikiem, jak mamy żyć. I wracając do tego, że czasami potrafimy usnąć na tej drodze. Potrzebujemy tego żywego kontaktu z Bogiem. I tak jak tutaj psalmiści wspominają, spraw nam odnowę, Boże, zbawienie naszego. Czyż nie ożywisz nas znowu, aby lud Twój rozradował się w Tobie? Tak i my potrzebujemy tego odnowienia i ożywienia w naszym życiu duchowym. Aby te prawdy Boże, które może czasami o nich zapominamy, albo są, nie wiem, przed nami zakryte, może jesteśmy ślepi na nie, aby Bóg je nam odkrywał. Aby je nam na nowo odkrywał przed nami Duch Święty. I abyśmy widząc je, nie zamykali na nie oczu, ale przyjmowali z otwartym i szczerym sercem. I chwała będzie Panu Bogu naszemu.
Chwała naszemu Panu. Tak na początek Wam tylko powiem, bo jestem to chyba winien. Tydzień temu mówiłem, że samochód mi szwankował i czułem, że to jest coś poważnego. W piątek, czy w czwartek już się z nimi, bo wcześniej się z nimi spotykałem, ale nie było miejsca na kanale. I w czwartek już umówiłem się na piątek. W piątek rano zaprowadziłem samochód do naprawy, a czy do stwierdzenia, jaki to jest defekt. A i kiedy później do nich podjechałem i zapytałem się, co było przyczyną, czy jaka jest przyczyna. To jest takich dwóch tam szefów, Andrzej Kaszuba i Zbyszek Dziemianko. Ja nie się pytałem, a dzieci, co się stało? To w Połczynie? Ja mówię, nie, w Austrii. Powiedzieli niecenzurowane słowa, ale to ich było takie wrażenie tego, no, że powinienem w ogóle tam stanąć już dawno, że to, że ja dojechałem, to jest niemożliwe, po prostu. Tak. Ja wam mówię tak, w taki sposób już nam bardziej przyswajalny. To nie było możliwe, żebym dojechał tyle kilometrów i taką prędkością. Po prostu to niemożliwe, drodzy. Wiecie, że to było niemożliwe. Tam się wszystko rozsypało, łożysko. Mówi, no to jest niemożliwe. Niemożliwe. To jest niemożliwe. Właśnie. Tak, kiedy tak staliśmy, ja wtedy tak to czułem, że coś jest nie tak, ale mówię, Boże, Ty możesz nas zaprowadzić. To są kolejne takie dla nas, powiem, jaskółki tego, że Bóg jest, że Bóg wysłuchuje naszych modlitw, że Bóg słyszał wasze modlitwy. Okazało się, że tylko nie ja w samochodzie się modliłem, ale Lila i Filipek mówili, gdy to usłyszeliśmy wszyscy, to robią ludzie wierzący. Drodzy, my mamy naszego Boga i to nie znaczy, że powinniśmy sobie mówić, samochód nam szwankuje, a my wyruszamy gdzieś. My po prostu wracaliśmy i to się już stało w trakcie. Mówi, wiesz, jakieś miałbyś koszty, gdyby cię ściągnęli, bo to by ci po prostu samochód stanął. Drodzy, dlatego tydzień temu mówiłem, jakże bogaci jesteśmy. Naprawdę, jakże bogaci jesteśmy. Nie doceniamy naszego bogactwa. Zazdrościmy bogactwa światu. To jest pogaństwo. Nie inaczej. Ludzie za pieniądzem, za bogactwem robią wszystko. Schodzą z wąskiej drogi. Schodzą z wąskiej drogi. Aby się wzbogacić. Tak jak się świat bogaci. A nie doceniają tego, co mają. Drodzy, naprawdę doceniajmy, że jesteśmy bogaci. Naprawdę doceniajcie to, że jesteście bogaci. Jesteśmy naprawdę bogaci. Bogactwo nasze jest niespółmierne, jest niewyobrażalne. Nikt nie jest w stanie dorównać, żaden bogacz, żaden milioner i miliarder nie jest w stanie dorównać swoim bogactwem nam. Nam, którzy znamy Jezusa Chrystusa. I znowu wracam. To, co ja zawsze mam usilnie słowa, słyszę, które zawsze powtarzała słowa brata. O, i jeszcze sekundę temu znałem jego nazwisko. Turkanik. Jeżeli masz Jezusa, na co narzekasz? Mamusia zawsze tak to przytaczała. To było dawno, kilkadziesiąt lat temu. Słyszała jego kazanie i zawsze to jej tak towarzyszyło. Jeżeli masz Jezusa, to czego ci jeszcze trzeba? Czego jeszcze narzekasz? Na co jeszcze narzekasz? Masz Jezusa Chrystusa. Czego jeszcze chcesz? A pomyślmy, jak my wiele chcemy. Mając Jezusa Chrystusa, jak my jeszcze wiele oczekujemy. I to już nic, i powiem tak, i to już nic nie ma wspólnego z Jezusem Chrystusem, to co my chcemy. Mieć Jezusa Chrystusa. Mieć zbawienie. Mieć Go na co dzień, drodzy, w zasięgu ręki. W zasięgu, w słowie, w myślach. Tylko pomyślisz, On już jest. On już zawsze jest, ale ty pomyślisz i on się już odzywa. On już wie, zrozum, on o wiele wcześniej o wszystkim wie i tylko czeka na twój sygnał. I tylko czeka, żebyś się do niego odezwał. Jesteś matką, jesteś ojcem i wiesz, jak pielęgnujesz swoje dziecko, prawda? jak dzieci się troszczą. Podobno Madzia jest tak przewrażliwiona, jeżeli chodzi o dziecko, aż przewrażliwiona. Trzęsie się prawie. Ja wiem, że wszystkie matki, no ale takie te malutkie dzieci to wymagają naprawdę takiej troski i praktycznie ojciec czy matka to wodzi, zanim wzrokiem nie chciałby nigdy spuścić. A pomyśl, że to jest nieporównywalne z tym, jaką troskę ma o ciebie Jezus Chrystus, jaką troskę ma o ciebie Bóg. Ma nieprawdopodobną troskę. I tak się o ciebie troszczy. Ten, który stworzył wszechświat. Ten, który stworzył wszystko. Masz takiego Boga, masz takiego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, masz Ducha Świętego. Na każde zawołanie. Przepraszam, że ja tak mówię, ale tak jest. A ty mówisz, że jesteś biedny. A ty ciągle narzekasz. I narzekasz, od rana narzekasz, że tobie jest źle. Że inni mają lepiej, a ty to masz źle. I to, co cię w życiu spotkało, to jest koniec, to jest amen. To jest nic już gorszego, nikogo nie mogło na świecie spotkać. Jeżeli masz Jezusa Chrystusa, nigdy nie będziesz narzekał. Nigdy. Nie możesz narzekać, bo szemrasz, bo grzeszysz. Marcin przeczytał wspaniały werset, wspaniały psalm 85, przepiękny psalm. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu, przepraszam, mam oczy trochę zagrodzone i dobrze nie widzę. Bytu udzieli Pan i ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed Nim będzie i wyznaczać drogę krokom Jego. Myślę, że to jest, tak myślę, no nie myślę, ale to jest już zapowiedź Jezusa Chrystusa. Przed Nim będzie kroczyć. Jezus nam wytorował tą drogę. I Marcin taką rzecz ciekawą powiedział o poprzedce. Faktycznie bardzo mądre. Ja tak często nieraz mówiłem, że to podniesienie poprzedzenia. Rzeczywiście my mamy pewną wysokość, drodzy bracia i siostry, życia duchowego. Jezus Chrystus nam pokazał, jak powinno wyglądać nasze życie duchowe. Jezus Chrystus pokazał, jak Jego życie duchowe wyglądało. Wyznaczył nam drogę, wyznaczył nam ślad. I to jest pewien poziom. Rzeczywiście, i to jest pewien poziom. A Słowo Boże często nam przypomina, że my obniżyliśmy nasz poziom duchowy. A Słowo Boże nam właśnie przypomina często i ja sam sobie mówię, ktoś nam śrubkę dokręcił. Nie, ktoś nam przypomniał. Słowo Boże nam przypomniało o pewnych standardach naszego życia duchowego. To Słowo Boże nam przypomina, słuchaj, zboczyłeś, słuchaj, obniżyłeś swój lot. Jeszcze trochę zawalisz od drzewa i się rozwalisz. To Słowo Boże nam właśnie przypomina, to nie ten poziom. Szkoda, że nie wszyscy młodzi teraz też idą do wojska, ale w wojsku jest coś takiego, było, nie wiem, chyba też jest, coś takiego jak zaprawa poranna, czego żołnierze nigdy nie lubili. Dlatego, że to się wstaje rano, obojętnie jaka jest temperatura, odpowiednio do temperatury, ale ja pamiętam, była minusowa temperatura, my w podkoszulkach biegaliśmy, to było, z jeńcem było dobre, bo to hartowało żołnierzy. Człowieka hartowało i ona, to była bardzo dobra rzecz, czego żołnierze nie robili, ale to hartowało zdrowie. Człowiek był bardziej odporny na te bakterie. To była taka tężyzna też fizyczna i w ogóle. To jest dobra rzecz, ale żołnierze tego nie robili. I wychodziło się na plac i były głośniki i te głośniki przy melodii i tam był pewien pan, a czy się nie, to było z taśmy i on mówił, co mamy robić. Był bieg, oczywiście to takie były komendy, biegło się, stań, przysiady, skłony i tak dalej. I to żołnierze musieli robić. Wszyscy. I co wychodzili. I wyobraźcie sobie, gdyby to tylko był ten głos, ten megafon, który mówił, jak myślicie, żołnierze by robili to? Kto był w wojsku, to wie. Mariusz już kiwa głową, że absolutnie. Tak, absolutnie nie. Byli też, był ktoś z kadry zawodowej, który patrzył się, ale wyobraźcie sobie, że on, gdy on się odwrócił, to już ta część z tyłu, jak były skłony, czy tam przesiady, już nikt nie przesiadał. Wszyscy stali i patrzyli się na niego, czy on się spojrzał. Jak on się odwracał, wszyscy, to było jak na komendę wtedy. Jak na komendę, wszystko, ale on się odwrócił, już tego nie było. Ale ten głos informował o tym, była muzyka i ten głos mówił, co mamy robić. Ale gdy nie było tych, tak już powiem, tych strażników, no to nikt by nic nie robił. I gdyby i zdarzało się, że gdzieś podoficer ten, który miał jakąś ważną sprawę i nie przyszedł, to wiecie, jak wyglądała ta zaprawa, to wszyscy szli tak powoli, tak jak wyglądał kiedyś Marsz Śmierci Więźniów z Oświęcimia. Wszyscy dookoła szli, tak jakby mieli za chwilę paść. To po prostu, żeby nawet krokiem się nie zmęczyć. Tak żołnierz dbał o siebie, żeby temu naszemu narodowi za dużo nie dać z siebie. Oczywiście to było oszukiwanie samego siebie. To było oszukiwanie samego siebie. Drodzy, tak jest w naszym życiu. My często potrzebujemy takiego strażnika, który nas przywołuje do porządku. Głos z nieba nam mówi i głos z nieba nam powiedział. Słowo Boże nam powiedziało, jak nasze życie ma wyglądać. Ale gdy tylko to słowo jest i my je znamy, drodzy, każdy z nas to zna. Dzieci już od małego znają, co jest dobre, co jest złe. My wiemy o tym. I gdy tylko ten głos z nieba jest, to my tak zachowujemy się, drodzy. My nie słuchamy tego. Ale gdy... Często jest tak, że nawet Słowo Boże nam przypomina, a my nie reagujemy na to. A my jesteśmy głusi wtedy. A my wtedy się zamykamy. Bo to mówi Piotr, bo to mówi może Tomek, Waldek. Nie chcę jego słuchać. Nie chcę jego słuchać. Drodzy, bo my sobie też przypominamy o tych standardach, drodzy. My sobie też przypominamy. To nie to, że my mówimy, bo ja mówię wam, czy kto inny mówi wam, a my to już jesteśmy alfa i omega. My przeżywamy dane słowo i mówimy też do siebie. To nie jest tak, że nagle... Mariusz, o czym często mówi, że chodzi ze słowem. Ja wierzę, że wielu z nas chodzi ze słowem i trawi je. I trawi. Drodzy, i to jest pewien... I Słowo Boże wytycza nam pewien poziom duchowy. I on jest. I my wszyscy wiemy, jaki on jest. Ale ta nasza natura ludzka, ona chce omijać to. Ona chce obniżać i obniża. A kiedy nagle usłyszy, ta nasza natura zła usłyszy przywołanie, powiem, do tego porządku, przywołanie do tego, to albo się burzy, najczęściej się burzy, albo coś robi, albo rzeczywiście zaczyna te przysiady robić w końcu. A nawet nie wie, że to mu czemuś posłuży. To znaczy, te wszystkie wskazówki służą nam, naprawdę służą nam. To wytycza nam pewien standard duchowy. To nas uczy pewnego poziomu duchowego. Słowo Boże nas od początku uczy. Teraz jeżeli zaniedbujesz, jeżeli sportowiec na treningu zaniedbuje się, on będzie odstawał od pozostałych. Jeżeli to są sportowcy, którzy biegają, jeżeli on nie będzie uczestniczył w tym treningu, nie będzie, powiem, dawał z siebie wszystkiego, to później, gdy przyjdą zawody, to on na końcu przybiegnie. I tak samo w naszym życiu duchowym jest. Słowo Boże codziennie nam przypomina o standardzie, o tej poprzeczce, która jest postawiona. A ty albo idziesz, bo możesz iść na tym poziomie, albo obniżasz. Bóg nas cały czas ostrzega i przypomina. Nie chciałbym mówić, że napomina, bo my nie lubimy tego słowa napomina. Słowo Boże nam przypomina o pewnych rzeczach, oznajmia, ostrzega nas przed pewnymi niebezpieczeństwami. Taki fragment chciałbym przeczytać, który właśnie też nas ostrzega, który nam przypomina, jeżeli obniżysz, jeżeli zrobisz coś nie tak, jeżeli zaczniesz żyć nie tak, no to konsekwencje tego będą tragiczne. Drugi z Pawła do Koryntian. Szósty rozdział. I ten fragment mówi, podtytuł, czy mówi wezwanie do zerwania z pogaństwem. Nie może być nic bardziej czytelnego, prawda? Wezwanie do zerwania z pogaństwem. I później i ten fragment mówi, co to jest pogaństwo. 6 rozdział od 14 wersetu. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drodzy, fragment, który traktuje o zerwaniu z pogaństwem, który mówi o zerwaniu z grzechem. Pogaństwo to grzech. To nie jest coś innego, to jest po prostu grzech. W Izajasza dosłownie tam mówi, wy, którzy nosicie naczynia pańskie, precz, precz, nieczystego się nie dotykajcie. Tak chyba dosłownie, nie wiem, ale tak to mówi. Jest to, tylko już tutaj tego, w Nowym Testamencie tego akurat nie ma, ale tam jest precz, precz, nieczystego się nie dotykajcie. Wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Drodzy, jakże mocno Słowo Boże mówi właśnie o grzechu. Naprawdę, jakże w radykalny sposób Słowo Boże, jeżeli jest w ogóle, dotyka się grzechu, to mówi absolutnie nie. To musi być zerwane. Nie może być grzechu w naszym życiu. Czy tak mówi Słowo Boże? Czy tak, gdybyśmy zadali Jezusowi Chrystusowi dzisiaj pytanie, Boże, czy mogę pozwolić sobie na małe grzeszki, żeby grzeszyć? Czy nam Jezus powiedziałby, tak możesz? Powiedziałby nie, prawda? Gdyby dzisiaj Pan Jezus mógł przemawiać w osobie fizycznej, o, na mnie też by suchego powiem nie zostawił, bo też mam wiele drodzy. Słowo Boże nam dzisiaj przypomina o tym, abyśmy zerwali z pogaństwem, abyśmy zerwali z grzechem. Ale my często myślimy, że mały grzech, czy przyzwalanie sobie, to nic takiego się nie dzieje. Drodzy, ktoś, jeżeli jest ubrany, no my najczęściej byśmy w biały, to tak widać czarne, nie? Ale ja jestem dzisiaj na ciemno ubrany, ale tu miałbym plamę. Na przykład, nie wiem, no po czymś tam. Ona byłaby widoczna, nie mam, dzięki Bogu, nie mam nic. Ale gdyby ona była, byście ją dojrzeli, prawda? No nie ma sił, żebyście jej dojrzeli. Tak bym miał na przykład kołnierzyk, to się dojrzy. Coś takiego bym miał, to ktoś na przykład by od razu zobaczył. Gdybym tak się na przykład ubrał, to co byście powiedzieli? Był elegancko ubrany? Nie, krawat miał? Nie tak, prawda? To się od razu, chociaż jestem naprawdę czysty i wszystko jest na miejscu, ale coś takiego by było i to byłoby już nie taktem. I gdybym po nabożeństwie zapytał się, czy było wszystko w porządku, byście powiedzieli, nie byliby się, tak, było wszystko w porządku, ale nie, byłaby uwaga zwrócona na to, że on był nie tak. Zawsze tak jest, drodzy bracia i siostry. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli jest plama, człowiek widzi od razu tą plamę. My to widzimy. I nie możemy powiedzieć, że on jest czysty. Na przykład właśnie jesteśmy czyści, ale gdzieś tam jest plama. I ktoś powie, brudny jest, ubrudził się, prawda? Ubrudziłeś się. My nie mówimy, słuchaj, jesteś czysty, ale tam masz malutką plamę. Nie, idź wyczyść, prawda? Albo idź, bo masz brud. Strzepnij go, prawda? Od razu zwracamy uwagę na to, że coś jest nie tak w naszym wyglądzie. Nie zachwycamy się, że wszystko w porządku, tylko od razu zwracamy, a popraw to, bo to nie pasuje. Włosy będą ci starzały i wszystko będzie, ale idź uczesz się, bo no, od razu my zwracamy uwagę na ten mały szczegół, ale zwracamy, prawda? My, kiedy się przeglądamy w lustrze, to zwracamy właśnie żeby uwagę na to, żeby wyłapać te szczegóły, które no, nas szpecą, prawda? My nie idziemy do lustra i mówimy, i jesteśmy przekonani, jesteśmy cali, brudni i tak dalej. Nie, my idziemy przeglądnąć się, czy gdzieś jakiegoś szczegółu nie zobaczymy, który nie pasuje do naszego wyglądu. czy właśnie gdzieś sadzy nie ma, czy czegokolwiek. Zwracamy, drodzy, uwagę na szczegół, bo to przeszkadza naszemu wizerunkowi. Jak Bóg na nas patrzy z nieba? Jaki on ma wzrok? Wielu z nas ma okulary, ja też już muszę nosić i ciągle się odwlekam, ale wszystko zobaczymy. I dobrze, że zobaczymy. To nie jest jakaś aluzja, żeby... Nie, to po to jest. Jak na nas patrzy nasz Jezus Chrystus? Nie wiem, tego się teraz nie robi, ale pamiętam, chociaż nie, w malowaniu się to robi, ale kiedyś pamiętam, mamusia farbowała pewne rzeczy, nie wiem, włóczkę, wełny nie farbowała. Takie było, prawda, ciociu? Było, takie rzeczy się farbowały i robiło się na drutach. I to była biała woda i często, ale już to nie wszyscy pamiętają. Dzisiaj kupujemy farbę, na przykład białą farbę i do tego kupujemy pigment, prawda? Jest to coś bardzo... I nawet możemy w fiolkę tego wlać, prawda? Do tego białego wlejemy. Czy coś to zmieni? Nic, prawda? Wydaje się, że ona na nas wpłynie, ta farba biała przykryje to i nawet tego nie widać. I pozornie widać, że nie, ale za jakiś czas, gdy zamieszamy, to co się stanie? Kolor zupełnie zmieni. Drodzy, grzech ma podobne działanie. Ma podobne działanie. Jest to mały grzech. Wpuszczasz do swojego życia mały grzech. Pozornie on nic nie znaczy. Pozornie nic. Jest takie słowo, które mówi, gdy pożądliwość pocznie tak i tak dalej, i tak dalej. Tam jest, takie etapy są, prawda? I najpierw to jest, nie wiem jak to zaczyna się, ale tak to się kończy. Kończy to się, nie wiem jak się zaczyna, jaki początek tego jest, nie mogę sobie przypomnieć. O myśli? Gdy myśl pocznie pożądliwość, tak? Coś takiego, no. Ale, i zaczyna się od jakiejś tam myśli, wpuszczenia do naszego umysłu, naszego serca, pewnej tylko myśli. A efektem tego jest śmierć. Drodzy, czy byśmy chcieli, jesteśmy zdrowi i gdyby była bakteria raka na przykład, czy byśmy sobie pozwolili na to tak świadomie wpuścić tą bakterię, a później się uleczyć? Jakie są, nawet gdy to jest, drodzy, dzisiaj mówimy o tym, że profilaktyka jest o wiele tańsza, aniżeli już leczenie, prawda? Bogusia by na ten temat mogła dużo powiedzieć. I to jest prawdą. Lepiej zapobiegać, na przykład jeżeli chodzi o zębienie, już od dziecka dbać, o dziecko co pół roku chodzić i profilaktyka. I ona jest o wiele tańsza. A gdy się tego nie robi, prawda? Gdy zacznie tam się dziać to, się, co ma się dziać, wtedy i koszty, no i spustoszenie też jest wielkie, prawda? Drodzy, Słowo Boże i dzisiaj ten fragment i to, i o tej poprzeczce Słowo Boże nam wyznaczyło pewien standard i mówi, idź i nie zbaczaj z drogi i pytaj się Boga. A nie rób tak, że robisz grzech, popełniasz grzech, a później mówi, Boże, błogosław mi, albo lecz mnie z tego, albo toleruj to. Pytaj się, drodzy, my musimy się pytać Boga na każdy dzień, od rana do wieczora, jak mamy postępować, jakie mamy decyzje podejmować. A my nie podejmujemy takich decyzji. My budujemy sami decyzje, a później mówimy, Boże, akceptuj to, Boże, błogosław mi w tych moich decyzjach. Ale rano nie pytamy się Boga, jak mam postąpić. Bo Bóg by nam powiedział, jak mam postąpić. I Słowo Boże mówi, jaki ma dział wierny i tak dalej. Jaki masz dział? Żadnego. Nie ma nic wspólnego. Drodzy, niewierzący to jest niewierzący. To nie znaczy, żeby ich potępić, ani broń Boże, nie. Ale nie żyj jego życiem, nie zazdrość jego życiu. Albo mało tego, ty jeszcze będziesz wychwalał, na przykład jesteś taki, mądry powiem, że wychwalasz, popatrz jak ten niewierny żyje, jak on pięknie żyje. Możesz tak powiedzieć? Czyli Bóg by tak powiedział, czy Jezus Chrystus tak powie? Ale ty powiesz tak. I dzisiaj wielu ludzi mówi, że niektóry niewierzący jest lepszy niż wierzący. I jaka to tam... co? Drodzy, możemy tak powiedzieć. Jaki nasz jest poziom duchowy? Powiedz mi, jak nisko spadłeś, że mówisz takie rzeczy? Jak nisko duchowo upadłeś, jeżeli mówisz takie rzeczy, jeżeli myślisz takie rzeczy? Jeżeli myślisz, że można tak i tak żyć, a Słowo Boże mówi ci, nie wolno tak żyć. Jaki ma dział? zerwi z tym. Drodzy, ale wpuszczamy myśl do naszego serca. Kiedyś faryzeusze wpuścili, powiem, niechęć do Jezusa Chrystusa na początku. Oni na samym początku mu się aż tak Boże nie sprzeciwiali. Ale wpuścili. Wpuścili. I później już go chcieli zwalczać. I ta myśl, powiem, najpierw była myśl, że on nam przeszkadza. A później chcieli go ukrzyżować i go ukrzyżowali. I namówili wszystkich innych, żeby krzyczeli, ukrzyżuj go. Taka była nienawiść w ich sercach. Już nie widzieli nic dobrego, co Jezus Chrystus uczynił. Drodzy, oni nie widzieli. Ta dobroć ich do wściekłości doprowadzała. Oni nie mogli znieść tego sprawiedliwego i czystego życia Jezusa Chrystusa. Nie mogli znieść. Ich poziom duchowy był już beznadziejny zupełnie. On rak ich stoczył. Wpuścili grzech do swojego życia. Drodzy, człowiek, jeżeli wpuszcza grzech do swojego życia, on z czasem zrobi spustoszenie. Diabeł, są różne takie, prawda, diabeł chce tylko gwoździk bić w twoim mieszkaniu. Drodzy, i to jest prawdą. Drodzy, i to jest prawdą. My nie podnosimy poprzeczki, ani ja nie podnoszę sobie poprzeczki. Ta poprzeczka jest na pewnym, już jest na pewnej wysokości. Już jest. Jezus Chrystus wytoczył nam poziom życia duchowego. Jezus Chrystus nam wytoczył jedną drogę. Jezus Chrystus mówi, idź i wstępuj w moje ślady. A wstępować Jezusa Chrystusa w ślady, to nie tylko, że iść butami i nie. Ślady Jezusa Chrystusa to są owoce Ducha Świętego. To są owoce Ducha Świętego. To jest Jego charakter Jezusa Chrystusa. To jest charakter Jezusa Chrystusa. A charakter Jezusa Chrystusa to jest cichość, pokorność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy, dałby Bóg. Tak mnie mocno dotknęło to, co Marcin powiedział o tej poprzeczce. Abyśmy, czytając Słowo Boże, przychodząc, jeżeli bracia mówią, jeżeli są świadectwa, abyśmy nie myśleli, że ktoś nam się czepia, że ktoś nam śrubę dokręca, że ktoś nam poprzeczkę podnosi. Nie. Bóg nam przypomina. Nie idziesz na tym poziomie. Znowu stoisz, ja się odwróciłem. Pozornie Bóg się odwrócił. Bo nam się wydaje, że gdy jesteśmy sami, albo w ogóle, gdy nawet tu siedzimy, to nikt nie zna myśli naszego serca. Ja nie znam myśli naszego serca. Ale Bóg wie. Bóg wie, co jest w twoim sercu. I być może dzisiaj ci przypomina, że twój poziom duchowy jest niższy. Bo mówisz takie rzeczy, czynisz takie na przykład rzeczy, lub myślisz o takich rzeczach. Dałby Bóg, abyśmy wyszli, jeżeli jesteśmy w tym, abyśmy wychodzili z tego grzechu. Zamieszkam w nich i będę przechadzał się pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Drodzy, Bóg chce mieszkać w naszym życiu, w naszych sercach. Bóg chce się przechadzać pośród nas. A jeżeli się będzie przechadzał, będzie nam błogosławił. Będziemy czuli to Boże błogosławieństwo. Będziemy czuli moc naszej modlitwy. Wysłuchanych naszych modlitw. Ale mówi, ale wyjdź, oczyść się, nie dotykaj tego. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Nieczystego się nie dotykajcie. A będę w pośród was. Amen.
Panu Bogu, bracia i siostry. Kiedy Piotr mówił o tym, jak ważny jest wygląd tej osoby, która stoi na tym miejscu, to przez chwilę miałem ochotę wyjść i zobaczyć, czy rzeczywiście wszystko jest w porządku, bo to jest naprawdę ważne. To jest ważne. Ja pamiętam na początku swojej drogi wiary, pewien brat usługiwał i on miał taki zwyczaj wiązania krawata, bardzo krótko, gdzieś tak połowa mojego było. Króciutki taki krawat. Ja dzisiaj nie pamiętam za bardzo już, o czym on głosił, o czym on mówił, ale pamiętam, że miał ten krótki krawat. I wiem, że reakcje ludzi były podobne też. I po nabożeństwie zamiast rozmyślać o tym, co on powiedział, to mówili, widziałeś, jaki on miał krótki krawat. Także człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma. Patrzy na to, co widzi. Ale my dzisiaj też, kiedy przyjechaliśmy tutaj, przywitał nas pięknie śpiewający ptaszek. To znak, że przyroda już się budzi, że wiosna już się zbliża. Ptaszki zaczynają śpiewać, w sercu taka wielka radość. Ale też przyjechaliśmy, to było za 15:10. I też pewien taki niepokój, jakaś troszeczkę obawa, bo za 15:10, a nie było jeszcze żadnego samochodu. My jako pierwsi tutaj podjechaliśmy i no od razu wykluczyłem, że nabożeństwo zostało odwołane, bo to niemożliwe, żeby było odwołane. To tylko dwie takie myśli. Albo została zmieniona godzina, albo było już pochwycenie i nie ma zboru. No ale za chwilę taka refleksja, no gdyby było pochwycenie, mnie też by tutaj już nie było. I po chwili się uspokoiłem, bo zobaczyłem Mariusza, stał w oknie. Mówię, wszystko w porządku, po prostu my przyjechaliśmy jako pierwsi samochodem. Nie było pochwycenia jeszcze. Wspaniałe słowo już dzisiaj czytaliśmy tutaj, na początku z tego psalmu. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg Pan. I Bóg nam daje łaskę, bracia i siostry, że my możemy słyszeć, co Bóg do nas mówi. Kiedyś w czasach Starego Testamentu też słyszano, co Bóg mówi. Bóg mówił poprzez proroków i poprzez proroków wzywał naród izraelski do upamiętania. Nie zawsze było tak, że oni chcieli słuchać, ale spraw nam odnowę, czyż nie ożywisz nas znowu. Widzimy, że było takie pragnienie do zmiany życia i rzeczywiście Bóg chce sprawić odnowę człowiekowi. Chce go znowu ożywiać. I to ze strony Boga jest wszystko zrobione. Tylko teraz od nas zależy, jak my na to reagujemy. Oczywiście muszą zostać spełnione przez nas pewne takie warunki. Każda przeszkoda na drodze przepływu Bożej łaski musi zostać usunięta. Każda nieczystość musi być wypalona ogniem Bożego Słowa. Bóg tego od nas oczekuje. Bóg dzisiaj też chce do nas mówić i mówi poprzez Słowo. Jak my na to reagujemy? Czy zamykamy nasze uszy? Można zamknąć uszy, można być tutaj na tym miejscu, ale uszy można mieć zamknięte. I ja dzisiaj też chciałbym przeczytać pewne wydarzenie z dziejów Ewangelia świętego Marka, Ewangelia według świętego Marka i pewne wydarzenie z życia Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, dokonywał wielu cudów, dokonywał wielu uzdrowień. Uzdrowił na przykład chromego, uzdrowił niewidomego, uzdrowił opętanego. A ja dzisiaj chciałbym przez chwilę skupić się na pewnym uzdrowieniu, które zapisane jest w 7 rozdziale. Ewangelia według świętego Marka, 7 rozdział. I może od 31 do 37 wersetu. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia. I przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. A wziąwszy go na bok od ludu osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efatta. To znaczy, otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Wspaniałe słowo, bracia i siostry. Dzisiaj też to, które mogliśmy przeczytać. Ostatnio, kiedy byłem z wizytą u swojej kuzynki, u kuzyna, też tam dużo rozmawialiśmy o Bogu, o Biblii i zadano mi takie pytanie, jak ja czytam Biblię, jaki jest mój sposób czytania Biblii, bo oni tak próbują, ale nie za bardzo im to wychodzi. Ja mówię, że Biblii nie można czytać tak jak zwykłej książki, że bo można w ten sposób przeczytać raz, drugi, ale nic z tego nie mieć. I ja mówię, że kiedy ja czytam Biblię, to mam świadomość tego, że Bóg mówi do mnie, że też to słowo, które ja czytam, czegoś ode mnie wymaga, stawia przede mną jakieś zadania, bo samo czytanie to jeszcze jest za mało. Po prostu trzeba zastanawiać się też nad swoim życiem, co poprzez ten jeden werset Bóg chce do mnie powiedzieć. I również ten fragment, który tutaj czytaliśmy, jest tutaj mowa o uzdrowieniu pewnego człowieka. O jednym z wielu uzdrowień, ale takim jakby też i bardziej szczególnym. Pan Jezus uzdrowił człowieka głuchoniemego. Człowiek, skąd się biorą ludzie właśnie głuchoniemi, którzy nie słyszą, nie mówią. Jeśli człowiek od urodzenia, bo to jest powiązane z sobą, jeśli człowiek od urodzenia nie słyszy, to po prostu nie ma takiej możliwości, żeby mógł nauczyć się mówić, żeby mógł mówić. Słuch jest bardzo ważny i naprawdę Pan Jezus też wiedział o tym i też temu człowiekowi pomógł. My, bracia i siostry, mamy sprawnie działający słuch. Mówimy, możemy mówić, możemy wyrażać swoje zdanie, opinie, możemy rozmawiać ze sobą, ale też i często zapominamy, żeby za ten wspaniały dar Bogu podziękować, bo to jest wspaniały dar, za dar mowy, za dar słuchu. My to wszystko mamy, bo wiemy, że dar mowy jest wielkim darem, który człowiek posiada i umiemy go docenić dopiero wtedy, kiedy może zetkniemy się z takim człowiekiem, jak tutaj jest opisany. Mówimy, że no to rzeczywiście biedny człowiek taki, nieszczęśliwy, nie słyszy szumu wiatru, nie słyszy szumu liści, śpiewu ptaków, nie słyszy wielu rzeczy. Współczujemy temu człowiekowi, również tutaj ci, myślę, że ci, którzy przyprowadzili tego człowieka do Pana Jezusa, również mu współczuli. Chcieli, żeby Pan pomógł mu, żeby on mógł mówić, żeby on mógł słyszeć, ale ja na przykład sam też, czytając to słowo, uświadomiłem sobie, że nie wiem, czy była taka modlitwa z mojej strony do Boga, dziękczynna za słuch, za wzrok, za mowę, czy była, bo to uważamy często, że pewne rzeczy nam się należą, że tak powinno być, że to oczywiste, że ja powinienem mówić, oczywiste, że ja powinienem słyszeć, że powinienem widzieć, ale to nie jest takie oczywiste. I wielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę, też wielu jest takich, którzy nie mają tego wspaniałego daru. I tutaj końcówka 35 wersetu mówi nam i mówił poprawnie. I mówił poprawnie. O tym człowieku, który odzyskał słuch i mowę, jest napisane, że mówił dobrze, mówił poprawnie. Cóż to takiego oznacza? Bo ja myślę, że można mówić, jeśli chodzi o wyrazistość mowy, można mówić wyraźnie, można mieć jakiś taki, nie wiem, medialny głos i tak dalej, bardzo wyraźnie, ale dla wielu będzie to głos niezrozumiały. Ale tu jest napisane, że ten człowiek mówił poprawnie, że mówił poprawnie, taką dobrą mową, bo dobra mowa to jest taka mowa, która może budować, która może jednoczyć. Dobra mowa to taka, która odzwierciedla stan duszy człowieka. A zła mowa jest wtedy, kiedy człowiek co innego myśli, kiedy co innego mówi, a jeszcze kiedy co innego czyni. Niektóre słowa wypowiadamy tak jakby z przyzwyczajenia, tak się utarło, tak należy, tak powinno być. Takie grzecznościowe na przykład, dzień dobry, dziękuję, proszę. Wiele takich słów wypowiadamy, ale często tam, nie wiem, czy zastanawiamy się też do końca nad tym, co mówimy, czy to po prostu tak wypada, tak pasuje, tak mi rodzice kazali, tak mnie nauczono, abym tak mówił. Pan Jezus wiedział o tym, jak ważna jest mowa i dlatego jest napisane, niech wasze tak będzie tak, niech wasze nie będzie nie. Nie oznacza to oczywiście, żebyśmy ze sobą kontaktowali się tylko za pomocą tych dwóch słów, bo to by było raczej takie smutne i bardzo ubogie. Pan Jezus co innego miał tutaj na myśli, ale tam dalej jest napisane, że co ponadto, to jest od złego. I jest też napisane, że z każdego słowa niepotrzebnego, z każdego słowa próżnego, jakie człowiek wypowie, to będzie rozliczony i będzie musiał zdać sprawę w dzień sądu. Tak jest napisane, tak nam powiedział Pan Jezus. Dobra mowa, tak jak już mówiłem, to jest ta mowa, która buduje. I warto sobie zadać takie pytanie, czy moja mowa buduje, czy moja mowa buduje, czy moja mowa rujnuje. I gdy słuchamy, gdy czytamy tutaj właśnie to słowo o uleczeniu tego człowieka, to również tak jakbyśmy sami stanęli przed naszym Panem z naszą głuchotą. Bo ktoś może powiedzieć, no przecież ja nie jestem głuchy, ja bardzo dobrze słyszę, ale to słowo w wymiarze duchowym chce nam coś powiedzieć, chce nas czegoś też nauczyć. Bo prawda jest taka, bracia i siostry, że każdy z nas, myślę, że bez wyjątku jest na coś głuchy. I Pan o tym dobrze wie. Ktoś może być na przykład głuchy na głos bliźniego, który jest w potrzebie. Ktoś inny może być głuchy na głos Boga, który wzywa nas do czegoś, który chce czegoś od nas, który chce nam coś powiedzieć. Jeszcze innego może przytłaczać jakaś na przykład taka walka o byt. Przedkłada to ponad wszystkie inne wartości, również te duchowe. Na pewno nie jest to łatwe rozpoznać w sobie taką, można powiedzieć, głuchotę duchową, ale Pan Jezus powiedział, że może każdemu z nas dać taki słuch, który będzie wrażliwy na głos Boży, na Słowo Boże. Może dać taki słuch, który będzie też i taki otwarty na ludzkie potrzeby. Każdy z nas ma taką jakąś głuchotę i to dobrze sobie zadać pytanie, w jakim punkcie, w jakim kierunku to się objawia, gdzie to jest. Można powiedzieć, że każdy też z nas jest też jakby czasami niemy. Często tak się zdarza, że ze strachu boimy się coś powiedzieć, żeby się nie narazić. Możemy na przykład stanąć w czyjejś obronie, ale mówimy, lepiej to przemilczeć, nic nie mówić, nic się nie odzywać, po co się komuś narażać. Albo na przykład możemy być niemi też poprzez nasze wielomóstwo. To może zabrzmi trochę tak dziwnie, jak można być niemym poprzez wielomóstwo, ale często jesteśmy skłonni mówić o takich zwykłych sprawach, o takich błahostkach, a wstydzimy się dzielić tym, co najlepsze, najgłębsze, bo rzekomo nie pasuje, nie wypada, nie to środowisko, tu nie możemy. Tak, i Pan Jezus chce nas z tego wszystkiego wyciągnąć, chce nam to dać. Pan Jezus często przychodzi do nas i mówi, tak jak tutaj powiedział, efata, otwórz się, a więc otwórz się na Boga, otwórz się na Boży głos, otwórz się na wołanie ludzi, szczególnie tych wszystkich, którzy są w potrzebie. Otwórz się, Pan Jezus mówi. Tak jak tutaj czytaliśmy, tak jak Pan Jezus kiedyś przyszedł do tego człowieka, przychodzi dzisiaj do nas, aby nam pomóc, aby nas uzdrowić z naszej głuchoty, z naszej niemoty. Chce nam po prostu pomóc, ma takie pragnienie. Jeśli będziemy otwierać się przed Nim, to możemy być pewni, że będziemy mieli ten nowy słuch, będziemy mieli tą nową mowę, którą Pan będzie wkładał w nasze usta. Oby, bracia i siostry, o nas wszystkich można było powiedzieć, tak jak tutaj o tym człowieku, który odzyskał słuch i mowę, że mowa nasza jest dobra, że mowa nasza jest poprawna, że mowa nasza jest miła Bogu, a również pożyteczna ludziom. Niech Pan uzdolni nas do tego, abyśmy chcieli na Boży głos, na Boże wezwanie, na Boże wołanie otworzyć się i mieć tę pewność, tę nadzieję, że zostaniemy uzdrowieni, zostaniemy uleczeni. Amen.
Chwała Panu Bogu. Ja też zawsze byłem oburzony w sercu, jak miałem najlepsze kazanie mojego życia, a żona mi mówiła po nabożeństwie, krawat miałeś przekręcony. Tak to widzimy. I dlatego Bóg, nie dziwmy się, że Bóg, patrząc na nas, dostrzega nasz brud i dlatego tyle jest napomnień z Bożego Słowa i ciągle napomnienia, ponieważ fajnie, że jest wszystko dobrze, reszta, ale jeszcze to masz do poprawienia. Bo masz być taki jak ja. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I stąd ciągle, póki będziemy żyć, to Pan Bóg będzie nam podpowiadał, co jeszcze trzeba poprawić w naszym życiu. I jak wyglądam, kiedy ja się buntuję przeciwko temu? I kim jestem, jeśli ja mam żal o to do Boga? Nie rozumiem absolutnie drogi Bożej. Nie rozumiem absolutnie, na czym polega prowadzenie. Na czym polega to, że Jezus nas jako pasterz swoje owce pasie, że nas prowadzi. Nie rozumiem. A nie wiem, czy Piotr to tak podał jako przykład, tylko że tak może być, a może tak usłyszał takie słowa, że lepiej mają ci niż my, że lepszy jest niewierzący niż wierzący. Mi się w mózgu to nie mieści. Nie, już mi się nie mieści takie coś w głowie. Jak mamy Jezusa, to mamy wszystko i jesteśmy szczęśliwi i bogaci. Taki kiedyś, niedawno dostałem taki werset, codziennie przychodzi na pocztę i nawet go rozesłałem. Może do którychś, do was też, bo bardzo mi się podobał. Zakończenie było bardzo dobre. Że właśnie wielu ludzi, ja nikogo nie pamiętam, nawet miałem iść, ale szkoda mi czasu na nabożeństwie. Miałem iść i sobie włączyć komputer i przeczytać, nawet przepisać to dokładnie, ale kochani, tak cenię czas na nabożeństwa i pieśni i tego, że mi szkoda wyjść nawet na te 3 minuty. Ale że chrześcijanin często jakby ma niedosyt, że za mało mu Boga, że za mało przeżywa Jezusa, że za mało doświadcza Jezusa, że tak jakoś to życie jest takie ubogie duchowo. I on tam napisał coś takiego, że masz dość Jezusa. Jedyne, co ci potrzeba, to nie więcej Jezusa, a mniej wszystkiego innego. I to mi się bardzo podobało. Tak. Potrzeba ci nie więcej Jezusa, w sensie takim, bo on jakiś taki skromny, ale mniej wszystkiego innego. Bo te nasze nieraz, powiem, pragnienia, te nasze cele, te nasze dążenia, to w czym pokładamy nadzieję, że Bóg nam da, są takie wielkie, takie właśnie o takie, że On ma lepiej. On ma lepiej, On lepszym samochodem jeździ, On lepiej mieszka, On się lepiej ubiera. On ma więcej, a ja nie mam. Są takie, że to On dobrze powiedział, ten autor tego. Potrzeba ci mniej wszystkiego innego. Apetyt twój, ten taki rozbuchany, jak świat. Świat ma rozbuchany apetyt na wszystko. Chce więcej, a jak jeszcze się uda więcej, to są tacy szczęśliwi, wydaje się. Ach, to jest cel ukryty, jeszcze więcej, jeszcze większe zarobki. Chcą więcej, rozbuchany na maksa. Więcej. I nigdy nie mają dość. I my też tak chcemy tym samym hymnem śpiewać. No lepiej jak więcej. Lepiej jak więcej przecież. No przecież lepiej jak więcej. Guzik, prawda, że lepiej jak więcej. Wcale. Wtedy nas ta mamona pochłania. I Pan Jezus tak kiedyś wytrącił z równowagi. Myślę, może takich, którzy mieli takiego ducha i takie pragnienia, takie myśli. Powiedział, zobacz, ptaki mają gniazda, lisy, nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić. Nie dorobił się. Nie zabiegał o to. Ja powtarzałem, mówiłem to i powtórzę jeszcze raz, że to nie jest naszym celem urządzić się super wygodnie. Mieć takie mieszkanie, żeby tam już nic nie można było się przyczepić, żeby wszystko było ekstra. To nie jest naszym celem. Nie powinno być to naszym celem. Tak, jak Bóg da, to mniej. Ale jak Bóg da. Nie jak ty sobie się dorobisz. To nie może być naszym celem, bo wtedy mijamy się z Bożym celem. Mijamy się. Nie można utrzymać dwóch srok za ogon. Nie można. Ubogacić się w Panu i równocześnie tak fajnie tutaj rozwijać się. Nie można. Jak mamy co jeść, gdzie spać, co się przyodziać, mamy wszystko, co potrzebne, aby zdobyć dalej, zdobywać rzeczy duchowe. I Pan Bóg mówi, i poprzestawajcie na tym. Jak masz co jeść i nie musisz grzeszyć i kraść, albo myśleć o tym, albo głód ci zabiera, albo troska o dzieci głodne, tylko masz co zjeść, twoje dzieci mają co zjeść, to szukaj Królestwa Bożego, to tam pracuj, to tam się ubogacaj. Nie marzniesz, masz się w co przyodziać,
Nie muszą z siebie się śmiać, że w łachach chodzisz. To skieruj teraz swoją uwagę, skieruj swoje siły, skieruj swoje cele na Jezusa Chrystusa, na Boże Królestwo, żebyś jak najwięcej osiągnął z Bożego Królestwa. Nie, żeby znowu mieć nowe ciuchy, bo moda się zmienia. I jak je mieć? Nie. Bo one, świat stawia takie cele. A za rok stawia następne cele. I znowu trzeba mieć. A za pół roku jest młoda letnia i znowu stawia swoje cele. I znowu trzeba mieć. Wiecie, i nie ma czasu na Boga. Nie ma czasu rozmyślać o Bogu. Nie ma. To jest gonitwa za marnością, mówi Salomon. A my mamy się rozejrzeć, kiedy mamy wszystko, mamy nawet więcej niż wszystko. Wszystko, co potrzebne do życia i pobożności mamy, chwała Bogu. Bóg spełnia swoją obietnicę. Mamy. To rozejrzyjmy się, jeśli mamy wszystko, to bądźmy wdzięcznymi Panu Bogu. I szukajmy Królestwa Bożego. I bogaćmy się duchowo. I skarbmy sobie skarb, który w niebie ma wartość, który się tam odkłada. Bo tak Jezus Chrystus nam mówi. Tak, Pan Bóg chce nas oczyszczać i stąd ciągle nam będzie przypominał. I chwała Bogu za to, że chce nam przypominać. A człowiek mówi nieraz faktycznie znowu ktoś tam mówi. Tak jak Piotrek złapał się za głowę. Bo to Piotr mówi, bo to Tomek mówi, bo to Waldek mówi. I dobrze, że mówimy. Ale słucha tylko ten, kto chce słuchać. A mamy taki czas, że jest on podobny do tego, o którym tutaj w Księdze Izajasza jest napisane i chciałbym przeczytać. Księga Izajasza, 30 rozdział. Od 8 do 11 wiersza. Teraz idź. Napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze. I niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny, synowie zakłamani, synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana. A więc idź i napisz na tablicy. Jak powiesz, zapomną, odrzucą. Ale idź i napisz na tablicy i utrwal to w księdze, to ma być świadectwem wiecznym. Gdyż jest to lud przekorny i zakłamani synowie, którzy nie chcą słuchać zakonu Pana, którzy mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń, a do wieszczów nie wieszczcie nam prawdy. Mówcie nam raczej słowa przyjemne, wieszczcie rzeczy złudne. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki. Dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Ale buta. Ile razy usłyszeliśmy od naszych dzieci, niesfornych dzieci, ja nie mówię, są takie, o których nigdy żeśmy nie usłyszeli. Ale ilu już takich niesfornych dzieci, którzy mówią, daj mi spokój ze świętym izraelskim. Daj mi spokój z Twoim Bogiem. Ileż ludzi, którym gdybyśmy tak byli, powiem, szczerzy i wierni w świadczeniu, by nam powiedziało, daj mi spokój. No, to nie dziwota, że ludzie tak mówią,
Ale tutaj mówi to lud Boży. Zobaczcie, co mówią. Mówią do jasnowidzów, nie miejcie widzeń. Do wieszczów, nie wierzcie nam prawdy. Wiedzą, co mówią. Wiedzą, co ich boli. Wiedzą, co im dokucza. Wiedzą, z czym się nie zgadzają. Powiem, nawet nazywają to po imieniu. Nie wierzcie nam prawdy. Mówcie nam i wierzcie raczej rzeczy złudne. Dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. A ten święty izraelski wyprowadził ich z niewoli 400-letniej. Ten święty izraelski z niewolników uczynił ich panów pięknej, przepięknej ziemi. Zapomnieli o tym. Już tego nie pamiętają. Ten święty izraelski dawał im mannę na pustyni, dawał im wodę ze skały. Odzienie ich nie wiotczało, buty ich się nie darły. 40 lat. Mury się rozpadały, twierdz. Potężne narody wygonił przed nimi. Wielkich królów pokonał. Przez morze przeszli, przez Jordan przeszli. Ten święty izraelski. A oni mówią, daj mi spokój ze świętym izraelskim. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki. Zejdźcie. Dlaczego tak mówią? Kochani, bo dookoła wre świat. Bo dookoła cieszy się świat. Bo jest coraz lepszy. Bo jest coraz piękniejszy, bo ma coraz ciekawsze sprawy. Bo życie aż wre. 15 lat i już jest inicjacja seksualna. Po co czekać 21 lat na męża? Siedemnaście lat to już ma piątą dziewczynę. Po co? A Bóg mówi, że tylko jedna to ma być żona i do końca. A świat idzie naprzód. A świat się otwiera. Daj mi spokój ze świętym izraelskim. I list do Tymoteusza. Żeby nie było, że ja opowiadam jakieś zamierzchłe rzeczy gdzieś tam z narodu niesfornego i niepokornego izraelskiego, gdzieś tam za Izajasza proroka. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział. Trzeci i 4 wiersz. Może i 5. Albowiem przyjdzie czas, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań, według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp. Wykonuj pracę ewangelisty. Pełnij rzetelnie służbę Bożą. To są nasze czasy. I takie same jak tamte. Przed czas, kiedy już Boża prawda nie jest prawdą. Naprawdę. Nie jest już prawdą. Jest baśnią. Przyszedł na przykład czas, powiem taki bardzo jawny, jasny przykład, kiedy nakrycie głów już jest baśnią, już jest bajką, już jest bzdurą. Naprawdę jest bzdurą, kochani. Jak ktoś z was jeszcze się buntuje, to macie 80% poparcia w kościele, a może 90% poparcia. Macie. Wiecie, przyszli ludzie, weszli ludzie, którzy według swoich upodobań. Mamy upodobania. Młodzież ma upodobanie w nagości. I nagość jest w Kościele. Ludzie mają upodobanie, i młodzi, i starsi, w walorach ciała. Wiecie, w tańcach, w baletach, w wyginaniu, naprężaniu. Jest sztuka. Jest dla Chrystusa. Możesz przeczytać gdzieś, ktoś się pyta, czy jest tam szkoła, która uczy, jak wielbić Boga ciałem. Jak ja to czytam, to mnie jakby z czeluści piekielnych, jakbym słyszał ten głos. Wielbić Boga ciałem. Mają upodobania w tym. Jeśli ty im mówisz prawdę, to jesteś już... Nie ścierpią prawdy. Nie ścierpią prawdy. To nie jest o świecie mowa. Nie ścierpią prawdy. Mają swoje upodobania. I krzyczą, i mówią. Nie wiem, czy ja to wyłożyłem na ten... Brat Biernacki napisał artykuł taki o tańcach, pantomimie, o flagach w kościele. I przytoczył tam takie wypowiedzi ludzi, którzy w tym siedzą po uszy. I tam możesz przeczytać takie straszne rzeczy. Że była nareszcie znalazła zbór, była na nabożeństwie i tam był namaszczony taniec z flagami. I tam był namaszczony, jak ona... 3,5 Boga tam było. Tak tańczy, tak wszystko ciało oddawali. Wiecie, to są takie bluźnierstwa. A to jest głos Kościoła dzisiaj. To jest głos nauczycieli. To jest głos ludzi, którzy mają, powiem, tytuły, stopnie, mają popularność. Boża prawda już jest... Zejdźcie z Bożej drogi, tak jak... Zejdźcie z Bożej drogi. To jest absolutnie. Zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki. Dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho chce. Nazbierają sobie nauczycieli i nazbierano sobie dzisiaj nauczycieli. Zawsze się tacy pojawią, którzy chcą być populistami i w polityce, i w chrześcijaństwie. I nazbierano sobie. A zatkano uszy na Bożą prawdę i zatyka się uszy na Bożą prawdę. Nie ścierpią. Nie ścierpią. To jest oczywiście robota diabła, który tak, powiem, wyniósł na majestat grzech i obrzydliwość i przekonał ludzi, że to jest dobre. I przekonał ludzi, że warto to mieć. I że trzeba to mieć, i że się to należy. Że ten Bóg, powiem, surowy, ten, który mówi, co za dział wiernego z niewiernym, co za dział ma świętość z nieświętością, światłość z ciemnością, co za dział, co to może łączyć? Nie ma. Nie ma. Kochani, to jest bardzo wielki i potężnie brzmiący dzisiaj głos. Dajcie nam spokój ze świętym izraelskim. Mówcie to, co łechce ucho. Mówcie to, co jest wygodne. Nie wolno ranić. Nie wolno ranić. Nie wolno ranić. Trzeba mówić i trzeba robić to, co jest wygodne dla człowieka. Zejdźcie z drogi. Ale Paweł pisze do Tymoteusza, ale ty trwaj. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, bo będziemy cierpieć. Przez to wykonuj pracę ewangelisty i pełnij rzetelnie służbę swoją. I pełnij rzetelnie służbę swoją. Nie daj się namówić tym, którzy mówią, zejdź z drogi, zbocz ze ścieżki. Daj sobie spokój i nam daj spokój ze świętym izraelskim. Wiecie, to trzeba być odważnym, żeby nieść świętość dzisiaj przez ten świat. To trzeba być odważnym, żeby nieść czystość dzisiaj przez ten świat. Bo jest pełno wzgardy wtedy, pełno śmiechu, pełno drwin. Dlatego mało niesie to. Wolą się kalać. Wolą się brudzić. Wtedy są razem. Ale Bóg takich nie będzie wynagradzał. Boża oblubienica to ta, która się nie skalała ze światem. Boża oblubienica to ta, która gdy wybrała za swojego oblubieńca Jezusa Chrystusa, była mu wierna od początku do końca. I jest mu wierna. Jemu jest wierna. Nie patrzy i nie słucha tego, co świat o niej mówi. Słucha tego, co oblubieniec o niej mówi. I co oblubieniec do niej mówi. Kochani, byli tam tacy, jeśli są tacy, można mówić. Przestań mówić o tym. Można żądać, można nie słuchać. Można mieć złość na tych, którzy wieszczą prawdę Bożą, nie mówią złudnych rzeczy. Można mieć pretensje do tych, którzy mają Boże widzenie, widzenie Bożego życia, Jezusowego życia i mówią o tym życiu. I my wybieramy, i my dokonujemy wyborów, chcemy czy nie chcemy. Dokonujemy wyborów. To nie dzieje się tak, kochani, że jeśli się może nie angażujemy, to jakoś to obejdzie nas. Nie, dokonujemy wyborów. Cała moc i siła diabła jest tym, że potrafi tak, że łatwo człowiekowi odwrócić oczy, łatwo go, powiem, upić. Łatwo doprowadzić go do stanu takiego duchowego pijaństwa, wiecie. Słowo Boże mówi, że mamy być trzeźwymi. My mamy być trzeźwymi. No ale ja powiem tak, no ja nigdy nie byłem pijany. To chyba to absolutnie do mnie to słowo. I ty nie byłeś, i chyba nikt może z nas nie był pijany. A może jak był pijany to raz tylko i się wstydzi tego. No więc to nie do nas. Nie, my mamy być trzeźwymi, bo diabeł dlatego, tak się powiem, udaje, ponieważ łatwo zatruwa tą trucizną, tym alkoholem grzechu, brudu, serce, sumienie człowieka i on nie rozróżnia. I on nie wie. I on myśli, że on wyboru nie dokonuje. Kochani, dokonujemy wyboru. Wiecie, dokonujemy wyboru. Jeśli powiedzieliśmy kiedyś w zborze, że prowadzamy modlitwę we wtorek rano, chcemy się modlić o przebudzenie. Wiecie, to jak myślisz, co, jak ty, no, nie zastanawiałeś się. Dokonałeś wyboru, czy dokonałeś, czy to rozrobiłeś jawnie, powiedziałeś tak, modlę się. Czy powiedziałeś, nie jestem przekonany, to też dokonałeś wyboru. Ale jak ani nie powiedziałeś tak, ani nie to i nie wiem, co się dzieje, wypadkowa losu, to też dokonałeś wyboru. To też jest wybór. To jest jeden z wyborów. To jest jeden z wyborów. Albo mówisz, daj mi spokój ze świętym izraelskim, albo nie. Kiedy świat wstawia do programu telewizyjnego jeszcze jeden serial, się nie skończył, a już wstawia drugi, ty dokonujesz wyboru. Albo walisz w stół i mówisz dość tego, albo po prostu włączasz. Leci następny, ciekawszy niż tamten, bo tamten się znudził, bo już miał 1000 czy 3000. A tu są nowe gęby, nowe problemy. Dokonujesz wyboru. A kiedy mówimy, że jak jest wieczerza pańska, to trzeba by było przyjść w sobotę i się pomodlić, to może walisz wtedy stół i mówisz, ile jeszcze? Ile razy? Ale diabeł jak wstawia trzeci serial. Leci po prostu. To są wybory. Nikt nie może nas zmusić, nikt nikogo nie zmusi. Ale my dokonujemy wyborów. Nie ma w naszym życiu białych plam. Takie, że to ni w tą, ni w tą. Że Jezus będzie nas tam rozsądzał, powiem, kiedy byliśmy na nabożeństwie, będzie nas też sądził, jak poszliśmy do knajpy i się spiliśmy, będzie. No. Ale są takie tygodnie prawie, że nie ma. Nie ma białych plam. Są zawsze wybory. Są zawsze wybory. I albo jesteśmy trzeźwymi i rozumiemy, albo jesteśmy pijani, nietrzeźwi. Ale to jest nasza wina, jeśli w nietrzeźwości, w naszej nieświadomości, takim, powiem, takim relaksie, luzie, omijamy Boże rzeczy. Nie dajmy się sprowadzić na manowce. Niech to nie będzie tak, zejdźcie z drogi, zboczcie ze ścieżki. Niech w żadnym sercu nie będzie takiego zdania, takiej myśli, takiego pragnienia, niżej ta poprzeczka, tak jak dzisiaj było mówione, ta poprzeczka jest ustawiona dla wszystkich. Dla Piotra, apostoła, dla Jakuba, dla Jana, dla Waldka, dla Marleny, dla Marioli, dla wszystkich. Jest ustawiona, tą poprzeczką jest życie Jezusa Chrystusa, jest Jezus. Dla każdego z nas. Dla każdego z nas. I dlatego życie z Chrystusem jest naprawdę dobre. Teraz znowu gdzieś skaczą i nie słyszałem jeszcze, żeby nasz tak dobrze skoczył jak kiedyś. A kiedyś skakał. Ale to życie i ten świat ma to do tego, że jest okres, że a później już jest gorzej. Później już zanik kariery, zanik talentów, zanik zdrowia, zanik sił, jest coraz gorzej. Jak było lepiej i wybuchło, to jest chwała, a później jest coraz gorzej. A w chrześcijaństwie, i to mnie bardzo cieszy i bardzo raduje, i w to wierzę, że jest coraz lepiej. Droga sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci. Kochani, jeszcze 5 lat nie mogłem tam przeskoczyć. Tak wysoko była ta poprzeczka. W jakichś tam rzeczach. Mówiłem, Boże, nie mogę. Chętnie, chciałbym, ale nie mogę. Wiecie, ale nasza kariera jest taka, że jeśli będziemy iść za Jezusem, przychodzi czas i skaczesz. I pokonałeś, chwała Bogu. A może jest jeszcze wyższa. I mówisz, ja nie mogę. Ale nie wiesz. Nie poddawaj się niewierze. Ufaj i wierz, bo droga sprawiedliwego jest coraz bliżej Boga. W Panu nabywamy siły. Nabywamy siły. I ja wierzę, że jeśli dzisiaj jest ta poprzeczka w czymś tam dla mnie jeszcze za wysoka, ja wiem, jestem pewny, że ja ją przeskoczę. Przyjdzie czas i przeskoczę. Bo Bóg jest siłą moją. Bóg jest siłą twoją. Moje mnie opuszczają, ale Słowo Boże mówi, że ja nawet mam maleć. I coraz mniejszym się stawać, ale wtedy Chrystus we mnie potężnieje. Chrystus we mnie rośnie. I przeskoczymy każdą górę. I przeskoczymy każdy mur. I zdobędziemy każdą twierdzę, bo z nami jest Jezus Chrystus. Bo z nami jest Król nasz i Pan. Jest z nami, chwała Jemu za to. Amen.